Witam Was serdecznie w imieniu Pana Jezusa. Cieszę się, że mogę być z Wami i przede wszystkim chcę pozdrowienia przysłać z naszej społeczności warszawskiej. Tam też mamy środowe spotkania modlitewne. Modlimy się o to, aby Bóg błogosławił nasze społeczności i aby nas rozmnażał. To jest szczególnie w moim sercu. Rozmnożenie. Aby Królestwo Boże się rozmnażało. Ja chcę się dzisiaj podzielić właśnie tym, jak wielką moc ma modlitwa. Modlitwa płynąca z wiary, z serca człowieka wierzącego, opartego o Biblię. I też podkreślę, może pokażę, jak mnie Bóg do tych modlitw przygotowywał, jak mnie prowadzi. Ja bardzo lubię się modlić. To jest najpiękniejszy czas dla mnie, kiedy mogę spędzać sam na czas z Panem. Oczywiście jesteśmy ograniczeni, żyjemy w tym systemie i musimy pracować, mamy rodziny. Ale ja modliłem się, mówię, Boże, chciałbym mieć taki czas, żebym był sam na sam z Tobą, żeby mnie nic nie przerywało, żebym byłby tyle, ile będę chciał. I Bóg daje mi taki czas, bo Bóg jest dobry. Amen? I zanim usłużę, podzielę się tym słowem, chciałbym się króciutko tylko pomodlić. Panie, wywyższamy Cię na tym miejscu i dziękujemy Ci, że mamy ten przywilej słuchać Twojego słowa. Proszę Cię, abyś mówił do nas. Proszę Cię też daj mi łaskę, abym nie mówił nic z ciała, aby to było dla naszego zbudowania, ku Twojej chwale, Ojcze, żebyśmy byli zbudowani. Błogosław każde serce na tym miejscu i tych, którzy tutaj z nami nie są i tego, których się modliliśmy, Ojcze, powierzam ich w Twoje ręce. Tak dziękuję Ci, że mamy ten przywilej modlitwy, że wszystko w modlitwie, zbłaganie, z dziękczynieniem możemy powierzać w Twoje ręce. Bądź za to uwielbiony w imieniu Jezusa. Amen. Wiecie, ja może dzisiaj, tak jak mam pragnienie podzielić się, jak wielką moc ma modlitwa. Wiecie, to jest potężna broń, którą nam dał. Słowo Boże i modlitwa. Pamiętacie apostołów, kiedy te wdowy przychodziły i prosiły, żeby z nimi tam usługiwali. Ale apostołowie powiedzieli, wybierzcie sobie spośród nas, pośród siebie mężów, którzy są pełni wiary i ducha, a my będziemy pilnować czego? Słowa i modlitwy. Nie wolno nam tego zaniedbać. To jest potężna broń. Przez modlitwę możemy potężne rzeczy się. Bóg jest wszechpotężny. Nie bójmy się marzyć z Bogiem. Nie bójmy się prosić Boga o wielkie rzeczy. On jest wielkim rzeczy. To szatan chce, żebyśmy tacy chodzili sieroty, żebyśmy, wiecie, ciągle nad sobą utykali, użalali się, żebyśmy nie mieli tej radości, pokoju i wielbili Boga, prosili Go o wielkie rzeczy. Ja odkąd znalazłem się w społeczności misji łaski, nie przestaję wołać, mówię, Boże, dlaczego jest nas tak mało? Chwała Ci za to, ale rozmnóż nas. I wierzę w sercu, że Bóg to uczyni. Kiedy się modlimy i kiedy wychodzimy do ludzi, to Bóg będzie działał. I ja chciałbym, abyśmy otworzyli sobie Ewangelię Łukasza, 18 rozdział. I chcę przeczytać od 1 wersetu do 8 włącznie. Powiedział mi też podobieństwo o tym, że powinni zawsze się modlić i nie ustawać. Mówiąc, był w jednym mieście pewien sędzia, który Boga się nie bał, a z człowiekiem się nie liczył. Była też w onym mieście pewna wdowa, która go nachodziła i mówiła, weź mnie w obronę przed moim przeciwnikiem. I przez długi czas nie chciał, potem zaś powiedział sobie, chociaż i Boga się nie boję, ani z człowiekiem się nie liczę, jednak ponieważ naprzykrza mi się ta wdowa, wezmę ją w obronę, by w końcu nie przyszła i nie uderzyła mnie w twarz. I rzekł Pan, słuchajcie, co ten niesprawiedliwy sędzia powiada. A czyżby Bóg nie wziął w obronę swoich wybranych, którzy wołają do Niego we dnie i w nocy, chociaż zwleka w ich sprawie. Powiadam Wam, że szybko weźmie ich obronę, tylko czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie. I tutaj Pan Jezus przez tą przypowieść, Pan Jezus często mówił przez przypowieści, podobieństwa, wiecie, i uczniowie Go pytali, dlaczego mówisz do nich podobieństwa? A co Pan Jezus odpowiedział? Wam dane jest znać tajemnice Królestwa Bożego, ale innym podaje się podobieństwa, aby słuchając nie słyszeli, patrząc nie widzieli, aby się nie nawrócili, abym ich nie uleczył. Dla mnie to były takie słowa, wiecie, jak to? Ale jest wielką niebezpieczeństwem w wierze być obłudnikiem. Zobaczcie, do kogo on to mówił. To mówił do faryzeuszy, uczeni w piśmie, którzy przecież powinni byli być pośrednikami między Bogiem a ludem. I oni powinni w pierwszym rzędzie rozeznawać wszystko, chodzić Bożymi drogami. Ale oni zatwardzali swoje serca. Oni nie chcieli się poddać Słowu Bożemu, ale chcieli Słowo Boże dostosować do swoich potrzeb. I to jest obłuda. I to każdemu z nas grozi. Wiecie, dzisiaj jest pełno fanów Jezusa. Jest taki film, zalecam was, żebyście obejrzeli, nie wiem, czy oglądaliście. Fan czy naśladowca. Obejrzyjcie go. To jest bardzo dobry film. Wiecie, bo w chodzeniu za Jezusem to wcale nie chodzi o fanostwo. A, jaki fajny Jezus, podziwiać go. Ale czy jesteś naśladowcą Jezusa? Czy jesteś Jego uczniem? Czy płacisz tą cenę, która jest droga krzyża? I kiedy Bóg mnie zbawił, kiedy oczyścił mnie, odnowił, uwolnił, zapragnąłem Mu służyć. Krzyczałem, gdzie ja mam Tobie służyć? Jak chcę służyć? Tak jak kiedyś krzyczałem, ja nie chcę grzeszyć, chcę być święty. Teraz krzyczałem, gdzie ja mam Tobie służyć? Bo w Biblii jest napisane, że uwolnił nas od bałwanu, abyśmy służyli Bogu żywemu i oczekiwali Jego przyjścia z nieba. I wiecie, Bóg, kiedy wprowadzał mnie w to uczniostwo, pokazał mi, jak wielką moc ma modlitwa. Zobaczcie, tu mówi o tej przypowieści o nieustannej modlitwie. Kiedy spotykam się z niektórymi chrześcijanami, oni mówią, tak się nie można modlić. Nie, to nie jest możliwe. Czy na pewno? Czy Bóg się myli? Bóg się nigdy nie myli. Oczywiście, że to od razu nie jest możliwe. Ale kiedy idziesz za Panem, chodzisz ścieżkami sprawiedliwości, którą Bóg cię prowadzi, jesteś Jego owcą, to na pewno cię poprowadzi do takiego życia, że będziesz nieustannie się modlił. I we dnie, i w nocy, zobaczcie, będziesz wołał. Kiedy ja dzisiaj patrzę na ten ginący świat, tak jak tu pastor Tomek mówił, że widzimy tyle bólu, tyle wszystkich, chcielibyśmy rodziny zabrać ze sobą. A jak myślicie, w jaki sposób ich zabierzemy? Modlitwa to jest to, co kruszy, łamie warownie diabelskie. Modlitwa oparta o Boże Słowo. Wiecie, Bóg mi pokazał, jaką moc ma modlitwa. Nie ma nic niemożliwego dla wierzącego. Tylko musisz wierzyć z Bogiem. Musisz marzyć o wielkich rzeczach z Bogiem. Pamiętam, jak wprowadzał mnie w tą modlitwę, to wiecie, mówił do mnie, wołaj do mnie, a ja ci objawię rzeczy wielkie i dziwne, o których nie wiesz. O, jak fajnie. I myślałem, że to od razu będzie, ale to trzeba procesu, czasu, że Bóg mnie wprowadza. I wiecie, Bóg dał mi takiego modliciela, brata, który pracował ze mną na kopalni. Był starszym zboru. I on ciągle brał mnie, mówi, dawaj. On tam mieszkał w górach żywieckich. I bardzo często tam z nim jeździłem w góry, brał mnie w góry. Wołaliśmy do Boga, krzyczeliśmy tam. I wiecie, Bóg pokazywał mi, jaką moc ma modlitwa. Ale też pamiętam też na samym początku, kiedy nawróciłem, kiedy oddałem życie Jezusowi. I pamiętacie, co powiedziałem. Panie Jezu, jakim ja mogę być chrześcijaninem? Przecież ja jestem alkoholikiem. Ja nie mogę żyć bez alkoholu. To była taka prosta, dziecięca modlitwa. Ale ja o tej modlitwie zapomniałem. Ale Bóg nie zapomniał. 2 albo 3 dni potem, kiedy pamiętacie, miałem wypić tą butelkę i poczułem ten smród, odór i na drugi dzień to miałem wypić. Zostałem rano obudzony. Czułem, że dokładnie ktoś mnie dotknął. Obudziłem się, wszyscy śpią. Wiecie, zobaczyłem w myślach tą butelkę, taki wstręt poczułem i po raz pierwszy usłyszałem taki wyraźny głos Boży. Chyba Boga o coś prosiłem. I ja pomyślałem, no tak, przecież prosiłem Boga, że jestem alkoholikiem, że nie mogę żyć bez alkoholu. I wiecie, ja tam płakałem jak dziecko. Na łóżku 38-letni kryminalista płakał tam jak dziecko. Że Bóg do mnie przemówił, że taka prosta modlitwa, zwykła, prosta modlitwa i Bóg odpowiada na modlitwę. 1000 razy modliłem się do obrazów, do rzeźb, a obrazem i razem. Bo to wszystko było martwe. Ale kiedy w więzieniu dowiedziałem się, że Bóg jest duchem i że nie potrzebuje żadnych pośredników, że modlitwa to jest rozmowa z Bogiem, zwykła swoimi słowami. Wiecie, wtedy zacząłem wołać do Boga. I pamiętam, jak to wzmocniło moją wiarę w modlitwie. Wow! To można się modlić i Bóg odpowiada. I zacząłem jeszcze bardziej czytać Słowo Boże, wołać do Boga. Wiecie, bo jak wtedy, wiecie, byłem związany różnymi grzechami. Ale trzymałem się tego słowa, jeśli Syn Boży Cię wyswobodzi, będziesz prawdziwie wolny. I trzymałem się tego i prosiłem. Ta ręka wiary była wyciągnięta. Mnie, Ojcze, Ty powiedziałeś, że jeśli Syn Boży Cię wyswobodzi, będę prawdziwie wolny. Ja chcę być wolny. Ja nie chcę grzeszyć. Wiecie, wielu myśli, znam takich braci i mówi, a ja się pomodlę i działa. I gonią, działają i są pełnymi działaczami. I później w którymś momencie się wypalą, siadają i już po działaniu. Ja mam inny sposób działania. Ja po prostu wolę się modlić i wymodlić, choćby to miało trwać rok czy dwa, wolę się modlić i wymodlić i później działać. To jest moja metoda. Tak mnie Bóg prowadzi. Modlicie, bo Słowo Boże mi proście, a co? A nie otrzymacie, albo może otrzymacie, a nie? Tak mówi Słowo Boże? Proście, a otrzymacie. Szukajcie, a znajdziecie. Kołaczcie, a otworzą wam. Więc musimy nieustannie się modlić. Nie dawać Bogu spokoju. Pamiętacie tą przypowieść też o przyjacielu o północy? Tam Bóg mówi o natrętnej modlitwie. Tam mówi natrętnie, nieustępliwie. Ja mam taki dobry obraz tej modlitwy. Mam wnuczkę, ona już dorasta, już ma 6 lat. Ale kiedy była malutka, jej coś obiecałem, nie było mowy, żeby zapomniała. Kiedy tylko wchodziłem, dziadek masz? A ja co? No pamiętam. Ona nie zapomina. I my również powinniśmy się trzymać Bożego opiekić i wołać. Nie rozkazywać Bogu, ale prosić Go w błagalnych modlitwach. I wiecie, i przyszło uwolnienie. Bóg przyszedł do mnie. Tak jak obiecał w swoim słowie. Powiedział, jeśli mnie umiłujesz, to ja i Ojciec przyjdę do Ciebie, objawię Ci samego siebie i zamieszkam w Tobie. Taka jest obietnica? To jest Boża obietnica. I trzeba się tego trzymać. I wiecie, to doświadczenie. Bóg wprowadzał mnie nie tylko teoretycznie w służbę modlitwy, ale w praktyczny sposób. Bo to, co wam powiedziałem, kiedy Bóg odpowiedział, to było takie praktyczne doświadczenie. A to na tym nie było koniec. Wiecie też, że po raz pierwszy bałem się wyjść z więzienia. No nie? Pamiętacie? To jest obsesja. Każdy złodziej marzy o wolności. A ja się bałem. Jak się tu nie bać? 40 lat życia, zdrowie zniszczone, same dyscyplinarne zwolnienia, 10 lat kryminału za sobą. Jak ja będę żył? Ja już nie mogę kraść. To jest żywy Bóg. Lewe ręce do roboty, pamiętacie? I Bóg pokazał mi, jak odkręcił moje ręce i wiecie, ale to było później. I ja się tak bardzo bałem wychodzić na wolno. Ja miałem fajnie już później. Bóg tam fajnie mi poukładał życie w więzieniu. Byłem więziennym fryzjerem. Chodziłem, goliłem 2 oddziały, klawisze strzygłem, goliłem. Nawet naczelnika tego zakładu karnego strzygłem, goliłem. I on, wiecie, ja tam nie powinien spędzić wyroku, odbywać kary po wyroku. Bo to był areszt śledczy. Ale on powiedział, cię stąd nie wypuszcza. Ty stąd wyjdziesz na warunkowe zwolnienie. Wiecie, ja nie chciałem myśleć o warunkowym zwolnieniu. Bo jeździłem sobie na przepustki. Prawie co miesiąc byłem w domu. Zarabiałem, bo byłem fryzjerem. Płacili mi, miałem wypiski. Jak na hotelu. Gdzie nie miał być? A tu, na wolności, ojej, tam trzeba pracować. Kto mi da pracę i tak dalej. I strach. Przychodził strach do mojego życia. I wiecie co? Kiedy naczelnik postawił mnie na warunkowe zwolnienie, ja wcale nie chciałem tam iść. Ale to był naczelnik. I kiedy poszedłem na to warunkowe komisję, na warunkowe zwolnienie, sędzia zmieszał mnie z błotem. Powiedział mi, ty kryminalisto, bandziorze, jakie warunkowe, wąż to, jeszcze bym ci 10 lat przydał. Ja mówię, dziękuję, uciekam, zwinąłem się i Naczelnik był oburzony. Mówi, jak on mógł tak z tobą postąpić? Ja się nie zgadzam. Mówi, dobry naczelniku, niech tak będzie, te pół roku odsiedzę jeszcze. Nie, to rok jeszcze. Nie, to odsiedzę. Nie, nie, ja się nie zgadzam. I po 3 miesiącach znowu mi wystąpił. Ale między tymi 3 miesiącami Bóg dobrze wiedział, że się boję. I przysłał człowieka. Przyszła człowieka do mnie i powiedział mi, Staszek, nic się nie bój. Bóg wie, że ty się boisz, a ty się nie bój. Bo teraz już nie jesteś sam. Jesteś z Bogiem. Masz Boga w sercu. Teraz On jest z tobą. Nikt nie może ci zrobić krzywdy bez Niego. On jest wszechmocny. Kiedyś byłeś sam, myślałeś w celestny sposób. Zmień myślenie. Zaufaj Bogu. Nie bój się. Strach jest potężną bronią diabła. Strach jest tym, co daje niewiarę i otwiera diabłu drogę do tego, żeby nas bombardował. Wiecie o tym? Strach to jest to, czego używa diabeł. Ile razy w Biblii Bóg mówi, nie bój się, bo ja jestem z tobą. Zaufaj mi, nie bój się. No łatwo mówić, ale jak człowiek nie ma wiary, to wiecie, cały czas się zamartwia. I później choroby, stresy i tak dalej. Ale takie doświadczenie, później kiedy przeżyłem, wiecie, kiedy było następne warunkowe, oczywiście naczelnik wystąpił, tamten sędzia się pochorował i to podobno bardzo śmiertelnie, nie wiem, bo tego nie sprawdzałem, ale naczelnik mówi, ma za swoje, a ja się wcale nie cieszyłem, ale ma za swoje. I przyszedł inny sędzia i wiecie, tylko wszedłem na komisję i powiedział, czy oskarżony podejmie pracę tam, gdzie jest świadectwo. Tak, życzę powodzenia. Wow, idę na wolno. Zobaczcie, jakie inne. Ale to był czas, który już Bóg przygotował. Najpierw odebrał mi strach, dał mi pokój, że ja już nie bałem się wyjść na wolność. Ja już wiedziałem, że mam Boga i że w komorze się mam zamykać i wołać do Boga, kiedy tylko przyjdą problemy. I nie było łatwo na początku. Pamiętacie, to odkręcanie rąk do pracy, wszędzie wyrzucali i tak dalej. Ale nieustępna modlitwa. Jezu, ja nie chcę kraść, ja chcę pracować. Ty powiedziałeś, kto nie chce pracować, niech nie je. A ja chcę pracować, daj mi pracę. I ta nieustępliwa modlitwa i Bóg odpowiada. Jeszcze przeszedłem tą próbę wiary. Pamiętacie tego człowieka, który mi proponował skok na skróty. Szatan zawsze będzie tak chciał. Na skróty ci. Po cielesnemu, tu masz jeszcze szansę. Ale Bóg wtedy nie zadziała. Musisz odciąć od wszystkiego. Zaufać Jemu całkowicie. I kiedy go odprawiłem, zaraz wyszło, Pan jest pasterzem twoim, niczego ci nie braknie. 26 lat. Zobaczcie, czy brakuje mi czegoś? Jestem radosny. Nie wiem, czy jest ktoś szczęśliwszy na tym świecie niż ja. Mogę w każdej chwili odchodzić do domu. Ja kocham żonę, ale oddałem ją Bogu. Kocham moje dzieci, oddałem ich Bogu. Kocham moje wnuki, oddałem ich Bogu. Oni nie są moją własnością. Oni są własnością Boga i muszę się liczyć, jak z nimi obchodzę się, bo Bóg mnie z tego rozliczy. Rozumiecie? I wiecie, wtedy też wzrosła moja wiara, kiedy Bóg dał mi tą pracę. Uwolnił mnie. Pamiętacie, później przyszedł do mnie, uwolnił mnie. I to był taki moment, w którym mogłem w pełni zaufać Bogu. Kiedy właśnie odprawiłem tego człowieka. Wiecie, kiedy zostałem na sposób ludzki na lodzie. Ale z Bogiem nigdy nie jesteś na lodzie. Z Bogiem nigdy nie utoniesz. Kiedy masz wiarę i ufasz Mu, to nigdy nie utoniesz. Bo On będzie wtedy działał. To był najlepszy moment, żeby mógł zadziałać. Pamiętacie Abrahama, jak go wystawił na próbę? To nie było łatwe. No daj syna. To co najdroższego. Obietnicę. Dla niego złoto nie miało wartości. On już odchodził. Syn. Syn obietnicy. Śmiech. I tak. I wiecie, nie wahał się go zanieść. Dlaczego? Bo miał wiarę, że Bóg nawet z martwych go wzbudzi. Rozumiecie? Gdyby nie miał wiary, to by go nie mógł zrobić. Miał wiarę, że Bóg z martwych go wzbudzi. Dlatego i dostał go jakby z martwych. Bo to Bóg działa tylko przez wiarę. Kiedy nie masz wiary, Bóg nie może działać. Nawet jest napisane, że bez wiary nie możemy co? Podobać się Bogu. Tak jest napisane? Wielu mówi, wierzę, Panie, Panie. A gdy przychodzą problemy, płacze. Nie jest złą rzeczą płakać przed Bogiem. Ja nieraz płakałem. Wylewałem łzy. Ale Bóg zawsze przychodził za swoim pokojem, bo wołałem do Niego. Szukałem u Niego pomocy. I powiem wam, i było też taki moment, że usługiwałem już w więzieniu. Jeździłem do więzienia, pracowałem na kopalni, mieszkałem na hotelu. Oczywiście służyłem w więzieniu, służyłem też tam na hotelu, głosiłem, pamiętacie, bo opowiadałem wszystkim o Jezusie. Śmiali się, drwili, pili, a ja mówiłem i modliłem się. Jezu, chociaż jednego tutaj daj. I nic. I wiecie, przez parę miesięcy nic. I pamiętam, któregoś dnia po nocy, bo ja pracowałem 8 lat na noc, same nocki, żona mnie nazywała nocnym Markiem. Ja miałem wszystko przestawione, wiecie, na wieczór. Najgorsze były soboty, niedziele, bo jak nie szedłem do pracy, wiecie, to trudno było w nocy spać. Chodziłem, krążyłem, bo modliłem się, czytałem, a żona nie mogła spać. Wiecie. Ale i tak się fajnie czułem. Miałem jechać do więzienia. Dostałem od Boga słowo, czym się mam dzielić. I wiecie, pamiętam, zjadłem coś tam, pomodliłem się i szedłem spać. Wesoły, radosny, szczęśliwy. Ale koło po 12, bo zawsze się budziłem, szedłem na stołówkę, na obiad. Ja nie mogę wstać. Ból głowy, potężny ból głowy. Księży mi głowę rozsadzi, kości, wszystko mnie boli. I jak myślicie, co zacząłem tam robić na łóżku? Jęczeć, narzekać. Jak mogłeś? Ja przecież do więzienia idę. Ja sobie, tobie służę. Jak ty mogłeś? Przecież widzisz, że nie mogę stać. I wiecie, nagle słyszę, uwielbiaj mnie. Uwielbiaj mnie. I zwlokłem się z tej wersalki. Tak leżałem na wersalce, wszystko mnie boli. Płakałem i mówię, dzięki ci Jezu. Ale to było takie żelindanie, nie uwielbianie. Ale dziękowałem. Dzięki ci Jezu, dzięki. Nie rozumiem tego, ale dziękuję ci. Wiecie, w pewnym momencie nic mi nie boli. Ja, czy mi się to śniło? Nie mogło, przecież przed chwilą mnie bolało. Leżałem na łóżku, jak placę. I wiecie, co mi Bóg pokazał? Jak wielką moc ma modlitwa, kiedy w cierpieniu wielbisz Boga. W cierpieniu wielbia. Pamiętacie Synasa i Pawła? Skutego, zbitego, w kajdany rzuconego, w dyby, wiecie, do najciemniejszych lochów. Kiedyś kryminały to nie były takie jak teraz. Zakuci w dyby, wiecie, a oni wstają o północy i co robią? Czemuś nas tak dał zbić i dlatego tak było? Wielbią Boga, modlą się, uwielbiają. I co się robi? Mury się często, uwalniana jest Boża moc. Kiedy uwielbiasz Boga, kiedy dziękujesz Mu, przecież Bóg we wszystkim współdziała ku dobremu. Amen? We wszystkim. I będziemy przechodzić przez cierpienia, doświadczenia i próby. Ale pamiętajcie, to są tylko próby. To są doświadczenia, w których Bóg kształtuje naszą wiarę i charakter. Jesteśmy wypalani, oczyszczani, tak jak śpiewaliśmy tą pieśń. Czyszczejsi niż srebro wypalone w ogniu. Bóg nas oczyszcza. W Jezusie się mogę chlubić Jego sprawiedliwością, Jego świętością, Jego mądrością. Nie swoją, Jego. I wiecie, Bóg uczył mnie uwielbiać Go w trudnych sytuacjach. Nie narzekać. Za wszystko Mu dziękować. Czy nie jest tak napisane? Zawsze się módlcie, zawsze się radujcie, za wszystko dziękujcie, tak? Ale czy tak robimy? Nie zawsze. Ja też, przyznaję się, nie zawsze to robiłem. I nieraz zdarza mi się jeszcze, ale Bóg mi zaraz przypomni to doświadczenie. Przepraszam Jezu. Wielbiam Cię. Dziękuję Ci. Wiecie, i uczę się Bóg za wszystko dziękować. W modlitwie, w błaganiu składać to na Niego. Po co? Nosić te ciężary. Zrzuć to na Niego. Wiecie, kiedyś czytałem taki świadectwo pewnego brata. Jechał woźnica do pewnego miasta koniem, a idzie taka babcia i niesie taki ciężki plecak. Upał taki. Zaczyna się, babciu, no gdzie to tam idziecie? A do miasta. A, no to siadajcie, bo to po drodze. No i babcia siadła. Jadą. I tak rozmawiają. Ale ten woźnica patrzy na babcię, ona cała mokra, leje się z niej. Patrzy, on na plecak ma na tym. No i babciu, a czemu nie ściągniecie tego plecaka? A no nie, bo będzie ciężko konią. Wiecie, i my nieraz też tak robimy. Zamiast zrzucić ten ciężar na Pana, on mówi, zrzuć na mnie swój ciężar. Zdaj to na mnie, a ja Ci pomogę. Ja będę dźwigał Twoje ciężary. Bo Bóg chce się uwielbić, gdzie? W naszych słabościach. Objawić swoją potężną moc. Kiedy jesteś mocny, to nie będziesz widział Bożej mocy. Ale kiedy jesteś słaby i polegasz na Nim i wołasz do Niego, będzie się objawiać potężna moc. Wiecie, powiem Wam jeszcze jedną rzecz. Kiedy byłem golacz, kiedy nic nie miałem, wychodziłem, krzyczałem, wołałem, o, dniami, godzinami wołałem, Jezus, ratuj, i tak dalej. I Bóg odpowiadał, doświadczałem Bożej mocy. Ale kiedy już pracowałem na kopalni, bardzo dobrze zarabiałem, miałem dobrą robotę, nawet powiedzieć bardzo dobrą, tylko po znajomości się tam można było dostać, już tak nie wołałem. Już tak nie prosiłem. Już nie spędzałem z Bogiem tyle czasu. I któregoś dnia zadałem Bogu pytanie, Panie, czemu teraz nie doświadczam Twojej mocy? Wiecie, co mi Pan odpowiedział? Chyba się domyślacie. Bo już jesteś bogaty. Bo już wszystko masz. Już możesz sobie kupić. I zrozumiałem, że mam się chlubić ze słabości swojej. Nie z tego, co ja mam, kim ja jestem, ale ze słabości swój, aby zamieszkała we mnie Boża moc. Ze słabościami. My ludzie często zakładamy maski i gramy. Jak się masz? Super! A w domu kłopoty i wszystko, problemy takie. Super! Co dzień, fajnie. I to jest też obuda, zakładanie maski. Zamiast przyjść do zboru, no słuchaj, nie ciekawie, ale uwielbiam Pana. Zobaczę, jak on da rozwiązanie. Czy nie jest to mądrzejsze? Wiecie, Bóg mnie uczył, wprowadzał w te modlitwy, że uwielbienie Pana jest potężną mocą, właśnie kiedy przechodzimy przez te próby i doświadczenia. Pamiętajcie, że my jesteśmy przygotowywani do wieczności. Do Królestwa Bożego nie dostanie się nic brudnego, nic nieczystego, nic, co kłamie. On musi nas wyprawić, oczyścić. Jego świętą krwią i ogniem. Ogień Ducha Świętego nas wypala. Pamiętacie list Piotra? Nie dziwcie się, gdy was pali ogień, który służy doświadczeniu. Kiedy ja zgrzeszę, to pali mnie ogień. Nie mogę znaleźć miejsca. Pali i nie mogę się modlić. Chodzę i nie mogę sobie znaleźć miejsca. I gdzie idę? Zamykam się do komory. Jezu, zmiłuj się. Przebacz mi. I Bóg mnie oczyszcza. Ja nie mogę chodzić z grzechem. Ja wołam o przebaczenie, bo Bóg jest wielce łaskawy i miłosierny. Odpuszcza nam grzechy i oczyszcza nas wszelkie nieprawości. Grzech niszczy relację naszą z Ojcem. On nie pozbawia mnie synostwa, ale co robi? Niszczy moją relację z Ojcem. Intymną relację. Rozumiecie? Grzech zawsze oddziela od Boga. Ale w jaki sposób? Że zaczynam nie słyszeć Bożego głosu, powoli serce zdaje się zatwardziać, jeśli tego nie wyznam Bogu. Ale jeśli pokutuję, jeśli rzucę się na kolana, Boże, znowu zgrzeszyłem, pomóż mi, widzisz jaki jestem, jak upala. Bóg sercem skruszonym i zgnębionym nigdy nie zgardzi. To jest Bogu najmniejsza ofiara. Pamiętacie Dawida? Ale on wiedział, gdzie jest miłosierne serce. Wiedział, że Bóg ma miłosierne serce. I czy odrzucił? No, służby? Nie, dalej sprawował królestwo. I błogosławił mu. Podbijał królestwa. Dlatego, że Bóg przebacza i oczyszcza. To tylko my ludzie nie chcemy przebaczyć. Nie chcemy zapomnieć, no nie? Ale Bóg jest wielce łaskawy i miłosierny. I wiecie, taką moc ma modlitwa. I ja pamiętam, wiecie, kiedy Boże Słowo, jest tam taka wspaniała obietnica. Wystarczy uczniowi, aby był jak kto? Jak jego mistrz. Wystarczy słudze, aby był jak jego Pan. Pan chce nas użyć. On chce nas oczyścić, wyprawić. On chce nauczyć nas pokory, żeby móc wylać na nas obficie błogosławieństwo i moc. Wiecie, ja żyję tą obietnicą. Jezus powiedział, każdy, kto we mnie wierzy, żeby mnie przekręcił. Ewangelia Jana. Mhm. Nie chcę przekręcić tych słów, bo to nie są moje słowa. Ja trzymam się zawsze Bożych obietnic. To jest Ewangelia na 14 rozdział. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto wierzy we mnie, ten także dokonywać będzie uczynków, które ja czynię, i większe na te czynić będzie, bo ja idę do Ojca. I o cokolwiek prosić będziecie w imieniu moim, to uczynię, aby Ojciec był uwielbiony w Synu. Jeśli o co prosić będziecie w imieniu moim, spełnię to. Jeśli mnie miłujecie, przykazań moich przestrzegać będziecie. Czy to są moje słowa? To Jezus mówi. I to jest obietnica. Dla tych, dla kogo? Którzy wierzą. Ale pamiętajcie, jest bardzo niebezpieczną rzeczą pragnąć Bożej mocy bez uświęcenia, bez nauczenia się pokory i cichości. Dzisiaj ja wywodzę się, wiecie, ze zboru zielonosiątkowego. Ja widziałem wiele cyrków. Ja wierzę, że zbory zielonosiątkowe też wierzą pewne rzeczy, dobre rzeczy duchowe. Ale tak jak ja pragnąłem tej mocy. I Bóg pokazał mi niebezpieczeństwo pójścia na skróty. Dzisiaj jest wielu, którzy w imieniu Twoim Cię uzdrawiam, w imieniu Twoim uzdrawiam. I jest wiele cyrków, paranoi, a nie ma efektu, krzyków, wiatraczków. Wiecie, to jest niebezpieczne. Bo jeżeli jesteś cielesny, a Ty chcesz moc, to wiecie, to jest pycha. I to jest pierwsza taka pochylnia do upadku i do ruiny. Widziałem, jak upadali. Wiecie, ja byłem na takich spotkaniach, zwłaszcza amerykańskich, spektakle robili. Wielki ewangelista, uzdrowiciel przyjeżdża, będą uzdrowieni. I ludzie na wózkach jadą, wiecie. Jedą. A on mówi, kogo będziecie widzieć cuda? I później wchodzi, mówi, kogo boli brzuszek, paluszek, będziemy się modlić, pomachaj, na ile procent już się nie boli. Takie cyrki. A ludzie biedni czekają na wózkach. Mi się chciało krzyczeć, dlaczego nie pomodlić się o tych tam, na wózku? Wielki ewangelisto, wielki uzdrowicielu. Wiecie, to nie polega na tym, że ja jestem uzdrowicielem. Jezus im powie, tym, którzy mówili, Panie, Panie, w imieniu Twoim wyganialiśmy demony, w imieniu Twoim czyniliśmy to. Czy to człowiek czyni cuda? Ty się masz modlić, a pozostaw to Bogu. To Bóg ma działa. Ja modlę się, żebym był naczyniem, przez które będzie płynąć Boża miłość. Ta, która jest we mnie. Ta, która jest we mnie. Jego doskonała Boża miłość jest we mnie. I jest napisane, że mam ten skarb w naczyniu glinianym, aby się okazało, że moc, która wszystko przewyższa, jest z Boga, nie ze mnie. Zewsząd uciskany nie jestem pognębiony. Mogę być zakłopotany, ale nigdy nie zrozpaczony. Mogę być prześladowany i będę na pewno, ale nie opuszczony. Mogę być powalony, nieraz upadnę, ale nigdy nie pokonany. Jeśli masz Jezusa, nigdy nie możesz być pokonany. Zawsze to śmierć Jezusa na śmiertelnym ciele swoim noszą. Czyli co? Wszystkie te próby, doświadczenia, wszystkie te boleści nosisz i z uwielbieniem, z dziękczynieniem. My wszyscy, którzy dla Jezusa żyjemy, jesteśmy na śmierć wydawani. Tak jest Koryntian. To słowo Jezus mówi. Po co? I dlatego tam dalej pisze, dlatego nie upadamy na duchu. Bo chociaż ten zewnętrzny człowiek niszczyje, to kto? Ten wewnętrzny Stasze odnawia się ustawicznie na Bożą chwałę, albowiem nieznaczny chwilowy ucisk przynosi mi przeogromną obfitość wiekuistej chwały. Gdy nie patrzę na to, co widzialne, ale na co? Na to, co niewidzialne. Albowiem to, co widzialne, jest tylko doczesne, a to, co niewidzialne, jest wieczne. I to słowo, które Jezus mówi teraz, kiedy należycie do Jezusa Chrystusa, tego, co w górze szukajcie, o tym, co w górze myślcie, nie o tym, co na ziemi, umarliście, a życie wasze jest ukryte wraz z Chrystusem Bogu. Ojcu, gdy się Chrystus okaże, wtedy i wy się okażecie. Wiecie, my mamy wewnętrznego człowieka. My mamy tego ducha w sobie. I Bóg przez trwanie, chodzenie w tym właśnie cierpieniach, doświadczeniach, próbach, kiedy Go uwielbiasz, kiedy Mu dziękujesz, przechodzisz i Bóg zmienia Cię, wypala Cię i po prostu kształtowany jest ten wewnętrzny człowiek. Przeciwko czemu nie ma zakonu? Powiedzcie mi. Pamiętacie list do Galacjan? Że żeby też nie przekręcić, wolę się trzymać Słowa Bożego. O, zobaczcie, tutaj jest napisane: mówię wam według ducha, postępujcie, a nie będziecie pobłażali rządy cielesnej. Gdyż ciało pożąda przeciwko duchowi, a duch przeciwko ciału, a te są sobie przeciwne, abyście nie czynili tego, co chcecie. A jeśli duch was prowadzi, nie jesteście pod zakonem. Jawne zaś są uczynki ciała i tak dalej. Ale słuchajcie, owocem zaś ducha są miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, wstrzemięźliwość. Przeciwko takim nie ma zakonu. Wiecie, co to jest? To jest charakter Chrystusa. To jest charakter Chrystusa. I kiedy przechodzę z tej próby, z dziękczynienia, z uwielbieniem Boga, bo wiem, że On we wszystkim współdziała w moim życiu ku dobremu. I kiedy nawet dopuści, że cierpię, a jak uwielbiam w tym cierpieniu, mój wewnętrzny człowiek jest kształtem, ale wtedy musisz patrzeć na Jezusa. Kiedy przechodzisz próby, kiedy przechodzisz przez ogień, patrz na Jezusa, nie na okoliczności, bo się przelękniesz i będziesz tonął. Pamiętacie Piotra? Na Słowo Boże, wyjdź! Patrz, jeśli to Ty jesteś, on miał mądrość. Jeśli to Ty jesteś, to każ mi przyjść do Ciebie. On tak nie wyszedł bez Słowa. Ja nic nie chcę robić bez Jego Słowa. I wiecie, mówi, chodź! I kiedy patrzył na Jezusa, szedł po wodzie. Czy to naturalne? I kiedy będziesz patrzył na Jezusa, na Jego obietnicę i będziesz Go uwielbiał, będziesz patrzył na Niego, nie na burzę, to będziesz szedł przez te problemy, bo Cię przeprowadzi i za chwilę zobaczysz, że one już były z tyłu. Po co ja się tak pracowałem? Bóg Cię przeprowadzi. Ale kiedy Piotr odwrócił wzrok od Jezusa na burzę, to co zrobił? Ale najpierw się zląkł. Pamiętajcie, strach. Strach. Potężna broń diabła. On straszy dzisiaj. Lepiej się nie wychylać. Siedź tam w kącie. Wiecie, on dzisiaj lula też chrześcijan. To jest przykre. Ale ile ludzi jest na modlitwach? Ja byłem w dużych zborach, a kiedy przyszło na modlitwę, to było parę osób. Wiecie o tym? Kościół śpi. I dlatego diabeł harcuje. Jak kot śpi, to co? Myszy harcują. Diabeł by nie miał nic do powiedzenia, gdybyśmy spadnęli w modlitwie, chwycili się Bożego biedni i burzyli wszelkie warunki diabelskie. W umysłach i nad naszymi rodzinami. Ja nie zgadzam się, żeby szatan wlógł na śmierć moje dzieci. I kiedy tam będę, kiedy będę się modlił, będę wołał, aż Bóg wyrwie ich z ciemności. Oni idą do tego, który ich chce zabić. To jest nierozsądne, ale oni są upici winem szaleńczej rozpusty. Pożądliwościami. Oni sobie nie zdają nawet sprawy z tego. I szatan wlecie, a oni idą do niego, zachwycają się. Wszystko, co diabelskie, zobaczcie, dla młodzieży, dla dzieci, jest naj. Nusią wczoraj byliśmy w Belkolandzie i tam stał taki potwór, wiecie, jak to są te heroe i coś tam szar. A no, ja to lubię, wy jesteście inni niż ja, moja Nusia. Mówię, Boże, nie pozwól, żeby diabeł ją ściągnął. Co burzy diabelskie warunki? Modlitwa. Pamiętam, jak ja bojowałem za rodzinę, jak moja rodzina była zbawiana, nawet śmierć im oczy zaglądała, ale byli wybawiani. Pamiętacie mojego brata, tego cwaniaczka, który tak mi machał bliwio? Ja mam swojego Boga, ja mam diabła masz, a nie Boga. I 2 lata mi tak macha. I ja się troszczyłem o jego dzieci, a Bóg mówi, przeszkadzasz mi go zewangelizować. Ja mówię, dlaczego? Odetnij mu pomoc pieniężną. Odetnij mu, zamknij mu. On swoje pieniądze przepija, ty dajesz mu pieniądze. I powiedziałem, dość, koniec. Jakim ty jesteś chrześcijaninem? A takim. To też mówi, że jesteś chrześcijaninem. To pracuj. Nie przepijaj, bo masz żonę, dzieci. One z domu uciekają. A później wiecie, jak ktoś miał, to taki kochany tata. Taki kochany mąż. I tak się przytulali, kochani. Ale gdy tylko wypił i przychodził, piekło w domu. I co? Parę miesięcy później dostał zawał na dole. I gdy umierał, Duch Święty mu przypomniał mnie co. Ja powiedziałem, gdy będziesz umierał, to nie woj do papieża, do Marii. Oni też byli grzesznikami. Ale i potrzebowali zbawienia. Każdy człowiek potrzebuje zbawienia. Woj do Jezusa. I parę miesięcy później, jak dostał zawał na dole, myślał, że umiera. Wiecie, Duch Święty mu przypomniał co? Moje słowa. I tylko powiedział, Boże, jeszcze nie jestem gotów. Jego żona przyleciała, Józek umiera. Ja mówię, chwała Bogu! Jak to chwała Bogu? No przecież mówicie, że jesteście chrześcijanami. No tak, ale trzeba jechać do szpitala. Nie, nie, ja pojadę w niedzielę. A jak umrze, chwała Bogu! Wiecie, ona później jak się nawracała, mówi, że ten mój pokój ją dobijał. I ona nie rozumiała, że ja mam taki pokój. Bo ja mam obietnicę, że Bóg zbawi cały mój dom. Będę zbawiony ja i mój dom. To mi Bóg dał na początku, kiedy się modliłem. I wiecie, jak przyjechałem do niego i pytam się, no jak Józiu na łóżku leju? Módl się za mną. Taki już nie bohater, tylko módl się za mną. Teraz ty się będziesz modlił. Ja cały czas się o siebie modlę. Rozumiecie? Jaką moc ma modlitwa. Nie ma nic niemożliwego. Musimy podjąć bój. To jest bój wiary. My nie walczymy z ciałem. Chrześcijanie między sobą się trą, walczą. Dlaczego? Bo nie służą. Nie są w służbie. Jakbyś służył, to byś szanował brata. Bo by ci był potrzebny. Tak? Ale dlaczego tarcza wojny? No bo nie służą. Chodzą, są apaczami. A ty, bracie, co tu robisz, Boże? A ja apacze. I tak pojmuję z apaczy. A nie ma tych, którzy służą. Bóg nie powołał mnie, żebym był apacze, tylko co? Naśladowcą jego. Żebym mu służył. Rozumiecie? Będę już powoli kończył, bo już chyba przebiłem za dużo, nie? I wiecie, i to najważniejsze, co chcę się z wami podzielić. Mówiłem już chyba o tym trochę, ale przypomnę przy okazji modlitwy. Kiedy byłem w Bieszczadach, byłem młodym wierzącym, ja, pastor i ten brat, modliciel taki, oni z Brzeżawy pochodzą, tam pochodzili, tam było jakieś przebudzenie, cała wioska, wiecie, była niemal zbawiona. Tam płynęła taka ala rzeczka, jak tam chrzty były, to oni tam zastawiali tamę, tam się chrzcili, cała wioska się do pracy, to się uwielbiali Boga. Ale później jak rozjechali się ewangeliści, wiecie, to ta reszka, która się została, była niewierna Bogu, pobrali sobie niewierzących, niewierzące. Wiecie, na początku mieli fajowo, bo zakochani. A później, kiedy ja tam, pastor mnie do nich prowadził, ja słyszałem, jak oni cierpią, jak oni sponierane mają życie. Wiecie, żadnego zwycięstwa. Horror. Ja się nasłuchałem jednego, drugiego. Mój kiedyś na językach wielbiłem. Mówię, a dary tłumaczenia miałeś? Tylko się wielbisz, że na językach. Dobrze, a inne dary dostał ci Bóg? Bo niektórzy, wiecie, że on chrapią się, że językami tylko mówią. No dobrze, to dobrze, że wielbi. Ale proś o dary tłumaczenia. Wtedy to będzie proroctwo. Proś o dary, które budują zbór. A nie chlub się tym, a życie twoje jest gorsze niż niewierzącego. I wiecie, kiedy się tak nasłuchałem, a myśmy tam spali z tym bratem Zdzisławem na sianie, w stodole. Fajnie było, wiecie, lato na sianie spaliśmy. I kiedy przyszedłem tam do tej stodoły, jak się mój, przyszedłem czy przyszedł?
Przyszedłem,
tak? Bo mam problem nieraz. Czyli przyszedłem, tak? I dzięki. I wiecie, kiedy tam przyszedłem do tej stodoły, nie mogłem spać. Ja byłem tak przygnębiony i modliłem się. Leżałem i modliłem się i nagle widzę wizję. Wiecie, to jest normalnie, jakby tam stodoły nie było, jakby dachu nie było, widzę obraz, że klęczę na takim pagórku, modlę się i płaczę, pod lasem to było i ta modlitwa to tak jak kadzidło szła pod niebo. A tam były takie straszne, czarne chmury. Tak ciemno, wiecie. I ja tak płakałem, modliłem się i nagle widzę nad chmurami ogromną postać. Wiedziałem, że to Pan Jezus i że On rozprasza te chmury. Wiecie, że On rozprasza i później nagle taka światłość zajaśniała. Wow! Ja wstałem. Wizja się skończyła. A ja klęczałem i nie wiedziałem, co dalej. Nie rozumiałem tej wizji. A brat, który tam spał, obudził się i mówi, Staszek, co się dzieje? I opowiadam mu tą wizję. Wiecie, ja początkowo nie rozumiałem. Bardzo często, kiedy Bóg nam coś pokazuje, musimy dojrzeć, żeby to zrozumieć. I my modliliśmy się o tą Brzeżawę, żeby tam przyszło z powrotem przebudzenie. Ale mówi, nie, nie, nie. Módl się za Polską. Módl się za swoim domem, módl się za Polską. Wiecie o tym, że to my jesteśmy światłością tutaj na ziemi? Że my jesteśmy solą ziemi. To my jesteśmy. My jesteśmy ciałem Chrystusa tutaj. Jeśli Kościół zostanie pochwycony, to tu będzie zgniłość. Tu nie będzie nawet Sodoma i Gomora.
gdyby nie modlitwy świętych, gdyby nie modlitwy, którzy wołają, są stawiennikami, to to by była zgnilizna na ziemi. Ona będzie, kiedy zostanie Kościół pochowany.
Dlatego Jezus mówi, czy znajdę wiarę na ziemi, gdy przyjdę.
Kiedy Kościół zostanie pochwycony. Wiecie, nie chciałbym, żeby tu ktoś został.
Tym bardziej żadna moja rodzina. I będę bojował.
Będę bojował z Tobą Jezusa. Bo nie ma nic niemożliwego dla bieżącego. Żeby jak najwięcej ludzi zostało wyrwanych z ciemności. Kiedy idę do więzienia i tam widzę matki z dziećmi, wiecie, płakać mi się chce. A wiecie dlaczego? Bo widzę głupotę tych ojców, takim jak ja byłem. Widzę ich głupotę, nieodpowiedzialność. Żeby byli nieodpowiedzialni, zostawili te dzieciaczki, kochane. Bo dał mi taką miłość do dzieci, wiecie. Nie mogę patrzeć, jak dzieci cierpią. Jak cierpi człowiek dorosły, to jeszcze jakoś to idzie przyjąć, no nie? Ale jak cierpi dziecko, to jak kiedyś byłem w szpitalu, to mnie dzieci, młodzież namówiła. Poszedłem, wiecie, jak te dzieci tam płaczą, tęsknią, są spragnione miłość. Nie mogłem stamtąd wyjść. Płakać mi się chciał. Myślałem, że będę tam ryczał. I też dzisiaj ten ciężar, który mam na sercu, modlitwy za mój kraj. Za to, żeby Bóg wyrwał też moje dzieci i też wnuczęta, których szatan ciągnie. Oni lgną do tego. Wiecie, nie wiedzą, że tam jest śmierć. Tylko na chwilę lukrowane jest. Diabeł to tak, jakbyście cukierek. W środku jest trucizna, a na zewnątrz fajna czekoladka. I grzech daje chwilową rozkosz. A kiedy tam włazisz, później cię wiąże i jesteś mu. Ja nieraz młodzieży naszej mówię, chodźcie, jedźcie do ośrodka, tam gdzie ja pracuję. Zobaczcie, jak młodzież cierpi. Zobaczcie, jak tam ludzie cierpią. Związani narkomanią, alkoholizmem, bo nie słuchali rodziców, bo byli mądrzy, tak jak ja, rodzice w ciemni, ja sobie życie poukładam. I tak poukładałem, że mam 38 lat, myślałem o samobójstwie. Wiecie. I ich nic nie zawróci, bo ich ciągnie, no. Tylko wasze modlitwy. Czy błogosławicie swoje dzieci? Ja codziennie błogosławię, modlę się o... I pamiętacie, oni są pod ochroną modlitwy. I one, kiedy pójdą, to czy tak, wesze modlitwy będą mi przypominały. Oni nigdy nie zapomną. To tak jak alkoholik, który, czyli narkoman, który przyjdzie do naszego ośrodka, on już nie ma komfortu nawet jak wyjdzie picia. On słyszał o żywym Jezusie. On wie o śmierci, że rozkosze się kończą. W każdej chwili może odejść. I co potem? Już nie ma komfortu picia. Rozumiecie? Bo dopóki człowiek nie spotka się z żywym Bogiem, z żywym Słowem, to się oszukuje. A jakoś tam będzie. Ja też się oszukuję. Zaraz byłem taki młody bandzior. A jakoś tam będzie, to jeszcze gorsi ode mnie. Grzesznicy się tak oszukują. Czy nie tak? Ale u Boga jakoś tam nie będzie. Tu i teraz jest zbawienie. I dzieci musimy chronić, bo one są pod szczególnym atakiem. I szkoła, wszędzie ideologie się im diabelskie sprzedają. Filmiki, które oglądają. A co ty myślisz? Wzmacnia w ich agresję, zło, porządliwości. Moja wnusia wczoraj mówi, a to jest Michał, on się we mnie kocha. Co? Przedszkolu, 7 lat. Ale ja go nie kocham. Mówię, Boże, zmiłuj się. I wiecie, kto ich cofnie? Tylko Bóg. Nie ma rzeczy niemożliwych dla Boga. Pamiętajcie, że też nie wszyscy, którzy mówią, że wierzą, są prawdziwie wierzący. To też musicie, bo Słowo Boże o tym muszą przyjść rozbrojenia. Żeby się okazało, kto prawdziwie jest wierzący. Nie wszyscy, którzy mówią, Panie, Panie, są prawdziwie wierzący. Bo Biblia mówi, kto ustami wyzna i w sercu uwierzy. Tu. Sprawa Boga, a twoje serce. Tu. To w sercu uwierzy. Bo w sercu dokonuje się sprawiedliwość. Zostajesz osądzony za swoje grzechy. Bóg ci pokazał, mi pokazał wyraźnie grzechy, tam przeszłość. Ja tam płakałem i zobaczyłem go na krzyżu, później siebie pod krzyżem i wypełnił mnie taką radością, taką miłością. I ta sprawiedliwość, pokój i radość jest do dziś w moim sercu. I nikt mi tego nie odbierze. I to jest wiara w sercu. Dlatego chcę na koniec przeczytać, takie wspaniałe, przepraszam, mamy obietnicę sprawiedliwi. Ja lubię trzymać się tych obietnic i czytać je. Psalmy, tu już tak szybciutko będę kończył. Najpierw psalm, może 92, od 13 wersetu. Sprawiedliwy wyrośnie jak palma, rozrośnie się jak cedr Libanu. zasadzeni w domu pańskim, wyrastają w dziedzińcach Boga naszego, jeszcze w starości przynoszą owoc, są w pełni sił świeżości, aby obwieszczać, że Pan jest prawy i że jest opoką moją i nie ma w nim nieprawości. Zobaczcie, sprawiedliwy wyrośnie jak palma, zasadzeni w domu pańskim, wyrastają w dziedzińcach Boga, jeszcze w starości są w pełni sił. Wiecie, kolesi, koleżanek, z którymi piłem, rządziłem, już ich nie ma. Nie ma. Ja nigdy nie myślałem, że dożyję emerytury. Zobaczcie, dzisiaj jestem po to, żeby ogłaszać, że Pan jest prawy. Sprawiedliwy wyrośnie. I też 34 psalm, kończąc już. Od 18 wersetu. Wołają, tutaj nie ma u nas, ale w Gdańskiej jest, wołają sprawiedliwi, a Pan wysłuchuje ich. I ocala ich ze wszystkich udręk. Bliski jest Pan tych, których serce jest złamane, a wybawia utrapionych na duchu. Wiele nieszczęść spotyka sprawiedliwego, ale Pan wyzwala go ze wszystkich. Strzeże wszystkich kości jego, żadna w nich się nie złamie. O! Jakie stwierdzenie. Żadna z nich się nie złamie. Powiem Wam pewne doświadczenie, kończę, że to słowo ma moc, jeśli masz wiarę. Pracowałem na kopalni i remontowałem wagoniki kolei podziemnej. Tam prawdziwie powinno się pracować w takich butach skórzanych i z takim... O! Ewangelista przyszedł. I wiecie, powinno się w takich butach i z taką blachą okucie. Ale ja wtedy jakoś napinałem je. I wiecie, ten wagonik spadł mi. To już było pod koniec dniówki. Spadł mi na jednego buta, tak na sam koniec. Na ten duży palec. Miałem taki gruby. Bolał mnie. Znaczy, nie chciałem tego zgłosić, ale słyszałem w sercu, że mam iść zgłosić to. Wiecie? Bo Bóg jak coś inspiruje, to ci nie da spokoju. I wiecie, poszedłem i mówię, nie, że wagonik mi spadł na nogę, boli mnie ten palec i trudno mi je schodzić. Oni tam sprawdzili i wiecie, do karetki i wiodą mnie na sygnale. Mówię, jej, mamy obciar. Wiecie, do przychodni mnie wiodą na sygnale. Ale jak w pewnym momencie, kiedy dojechaliśmy do tej przychodni, no kurczę, fajnie. Jakby tak był złamany, 6 tygodni, laby, chorobowego, wiecie, takie moje zaraz myślenie. Gipsie sobie pochodzę. Wiecie, a Bóg do mnie mówi, żadna kość sprawiedliwego nie będzie złamana. Żadna. Lipa. I wiecie, zanim ona przyszła, to ja już wiedziałem, ona mówi, fajnie, wie Pan, nic takiego się nie stało, tylko poczucia. Ja mnie dobrze wiem, nie ma Pana. Skąd Pan wie? Pan wie. Wiecie, to jest obietnica. I my musimy się wiarą trzymać tych obietnic. Żadna kość sprawiedliwego nie będzie złamana. Pamiętacie, kiedy przewodli innych tam, a Jezus co? Łamali ich golenie. Golenie im połamali, a Jezusowi co? Przebili go. Żadna kość nie. Jeśli jesteś sprawiedliwy, masz wiarę, to żadna twoja kość nie będzie złamana. I musisz się tego trzymać. Musisz się tego biegnie trzymać wiarą. Powtarzać ich sercu. Wiecie, co jest niebezpieczne? Jak nieraz oglądam chrześcijan, jestem księżnikiem, taki zbawiony. Jeśli to głosisz i tak żyjesz, to będziesz księżnikiem. Bo w co wierzysz, w co mówisz, co wypowiadasz, to ci się będzie działo. My musimy wypowiadać słowa Boże, Boże słowo, Boże obietnice i wierzyć w to i żyć tym. I to się będzie spełniać. Amen? Dlatego uchwyćmy się tych obietnic i wołajmy. Ja przy okazji dziękuję za to, że chcieliście słuchać i też proszę o modlitwę dalsze, żebym mógł nam pokazać. Nie wiem, ile tam będę. Choćby trzeba było i do marca czy do kwietnia będę siedział. Nie ma sprawy. Jestem... Nie ma. Wiecie, przepraszam, ja tak mówię, wiecie, bo znacie mój system. Ja nie należę do tych, którzy się pomodlą i lecą, tylko co? Wymodlą. Wymodlą i działają. Dlatego, że wtedy mam to bezpieczeństwo, że Bóg mnie tam posłał. Rozumiecie? Mam to bezpieczeństwo. I nie zważam, czy ktoś tak mówi to, czy to. Nie słucham tego. Wiem, że Bóg mnie tam posłał. Ja wiem, że Bóg ma plan. Ja modlę się cały czas, aby Bóg nas rozmnożył. Pamiętacie, jak Wam mówiłem, że jak na
hotelu byłem, modliłem się, prosiłem miesiącami, chociaż jednego. A wiecie, ile mi Bóg da? Później byłem zły, bo nie mogłem sam dla siebie mieć czasu. Wiem, Boże, ja nie mam czasu dla siebie. A przychodzili z Bibliami. A skąd macie Biblię? A my mówiłem, że no ale śmiali się, ale czytaliśmy. Tylko kiedy się modlimy, pamiętajcie, Bóg działa. On przygotowuje nasze serca, ale też tych, o których się wołamy. Amen? Amen. Dziękuję.